Witajcie kochani bardzo serdecznie w omówieniu bezspoilerowym, ale również oczywiście spoilerowym najnowszej gry gwiezdnowojennej, czyli Jedi Survivor. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ten materiał powstaje już dosyć dawno po premierze tej gry, a po pewnego rodzaju pierwszym początkowym szale, ale oczywiście wynikało to z faktu tego, o którym pisałem wam na Facebooku, że najzwyczajniej w świecie nie miałem za bardzo możliwości oraz czasu, żeby kupić i grać w grę tuż w momencie, kiedy wychodziła, tak jak zazwyczaj robiłem to przy wcześniejszych grach komputerowych, więc musiałem nieco poczekać, kupić w odpowiednim momencie, po czym wrócić właśnie dzisiaj do was z omówieniem ze swojej strony. I również to omówienie będzie w takiej formie stricte podcastowej. Nie mam jakiegoś gameplayu, nie mam jakichś materiałów, bo z jednej strony nie byłem za bardzo w stanie nagrywać czegoś takiego, o czym będę wam mówił w trakcie dzisiejszego omówienia, jak i również, no, wszyscy, którzy chcieli już zobaczyć tą grę, zobaczyli ją chociażby na YouTubie albo sami zagrali, więc mogą sobie spokojnie zobaczyć. Ja bardziej po prostu chcę się skupić na tych swoich odczuciach, na tym, jak to właściwie wygląda ta gra i jak właściwie ona się prezentuje. I dzisiejszy materiał będzie w dużej części bezspoilerowy, ale również będzie część spoilerowa, bo ciężko jest tą grę omówić mi, czy też powiedzmy w pełni podzielić się swoimi wrażeniami bez tej części związanej z fabułą, z zakończeniem, z tym, co się dzieje z naszymi poszczególnymi bohaterami. Tak więc, jeżeli nie boicie się spoilerów, to słuchajcie sobie spokojnie całości. Jeżeli nie chcecie spoilerów, to w wersji YouTube'owej będzie zaznaczone w spisie treści, gdzie, kiedy zaczynają się część spoilerowa i, tak, i kiedy kończy się bezspoilerowa, ale również w trakcie samego nagrywania będę wam dawał znać. Tak więc, nie przedłużając, moi drodzy, przejdźmy do dzisiejszego omówienia Jedi Survivor. No i moi drodzy, musimy zacząć niestety od dosyć nieprzyjemnego tematu i aspektu, który jest kluczowy i naprawdę, naprawdę znaczący, jeżeli chodzi o moje ogólne wrażenia związane z Jedi Survivor, a dokładnie rzecz mówiąc aspektu technicznego. Punkt wyjścia jest taki, że grałem w tą grę na komputerze. Ten tytuł nie jest wspierany przez PlayStation 4. W momencie premiery wychodził on na PlayStation 5, którego nie posiadam. No więc stwierdziłem, że dobra, no cóż, trzeba kupić wersję na kompa, podłączyć pada i grać. Jeżeli chodzi o mojego samego kompa, no to jest to całkiem nowy sprzęt za całkiem, może nie, powiedzmy, który nie jest absolutnie jakąś topką najwyższą rynkową, ale jest on w zupełności wystarczający, pokrywający się z wszystkimi wymaganiami tej gry. Zdecydowaną większość graficznych ustawień mogłem spokojnie ustawić na maksimum, więc nie było, powiedzmy, problemu tego, że mój sprzęt był za słaby, żeby wydolić, żeby powiedzmy wyrobić się z tym, co dostało. Jednakże, moi drodzy, niestety największym wrogiem podczas moich potyczek w Jedi Survivor nie byli bossowie, nie był poziom trudności, nie były jakieś, powiedzmy, duże kombinacje, zagadki logiczne, skomplikowana fabuła czy coś w tym stylu. Nie. Największym problemem było to, czy dam radę zapisać grę, zanim się wykraszuję. O co mi chodzi? Tak jak w jedynce, mamy po całym świecie, po poszczególnych planetach, rozsypane punkty medytacyjne, gdzie jak siądziemy przy nich, to gra nam się zapisuje. Nie mamy możliwości zapisania w każdym momencie, więc musimy skakać między punktami do punktami. I normalnie w grze nie byłoby to żadnym problemem. Normalnie działałoby to bez problemu, w jedynce nie było to problemem, było to pewnego rodzaju wyzwaniem przy niektórych przeciwnikach. Owszem, ale absurdalną ilość razy zdarzało mi się, że moja gra zarówno wrzucała mnie do pulpitu, i oczywiście jeżeli nie zapisałem, no to sorry, nic sobie z tym nie zrobisz, jak i również raz na jakieś 5-6 wyrzuceń zdarzało się całkowity reset kompa. I z tego powodu nie byłem w stanie ryzykować, powiedzmy, nagrywania jakichś streamów dla was, to znaczy streamów na żywo z wami, czy też ewentualnie nagrywać jakichś materiałów, a powiedziałem najzwyczajniej w świecie, że jest ryzyko, że stream się nagle zakończy. Jak i również wyrzucanie mojej gry, powiedzmy, na pulpit było absolutnie losowe. Zdarzało się tak, że mogłem grać godzinę bez żadnego problemu, a zdarzało się tak, że co 10 minut praktycznie trzeba było uruchamiać grę od nowa. Nie było zależne to od tego, co się działo na ekranie, bo gra wywalała mnie w momencie, kiedy miałem potyczkę z dużą ilością przeciwników, ale również wywalała mnie, kiedy po prostu biegłem sobie przez polankę albo zbierałem sobie kwiatki. Więc nie było żadnego wzorca, który by wskazywał, że w danym momencie moja gra się wywali, jak zrobię na przykład zbyt dużo kombinacji albo wyskoczy za dużo przeciwników. Jest to o tyle frustrujące, że moja gra miała co najwyżej małe spadki klatek na sekundę w momencie, kiedy były wyzwania czy też potyczki z naprawdę dużą ilością przeciwników, ale to nie przeszkadzało coś w samej grze. Problem był jednak taki, że cała gra po prostu losowo potrafiła mnie wywalać. I to było niesamowicie frustrujące, bo tak jak mówię, potrafiłem w ciągu godziny 3-4 razy odpalać znowu grę, żeby powiedzmy móc grać. No nie mogę, łatwo się domyślić, że w momentach kluczowych dla fabuły to po prostu wybijało z całej przyjemności, całej tej rozgrywki i było to strasznie dla mnie przykre, że w momencie finału, kiedy mamy podsumowanie całej historii, ja modlę się do wszystkich bogów, jakie istnieją, byle tylko gra mi się nie wykrzaczyła, bo chcę zobaczyć, chcę poczuć autentycznie ten moment. Natomiast z drugiej strony ten aspekt już byłby dla mnie dobijający, ale na sam koniec dostałem coś, co autentycznie mnie niemal fizycznie zabolało, ponieważ jak możecie się domyśleć, tak jak było w pierwszej części, po zakończeniu fabuły nie mamy zaliczonej gry na 100%, zostaje nam jeszcze oczywiście odkrywanie różnego rodzaju miejsc, ukrytych znajdziek, kustomizacji, innych tego typu rzeczy. No, jakby standard. Okej, no i stwierdziłem, dobra, przy pierwszej grze, przy czytaj Fallen Order, nie zajmowałem się tym, teraz chciałem zrobić 100%. No i każdą kolejną lokację, każdą kolejną planetę systematycznie sobie podbijam, znajduję wszystkie rzeczy, no i osiągnąłem jakieś 98-99% gry. No i już naprawdę, zostało mi może godzina, dwie, żeby mieć 100% osiągnięte, super, szczęśliwie możemy zakończyć grę i czekać na następną część. Co się jednak okazało, odpalam grę, po czym dowiaduję się, że no nie mogę wrócić do swojej historii, ponieważ plik z zapisem został skorumpowany. Tak nie działa. No okej, okay. Małe załamanie, mały atak serca, ale okej, okay, stwierdzam, musi być jakiś backup. I oczywiście backup był tego zapisu, jak najbardziej, tylko problem jest taki, że w folderze, gdzie znajdują się zapisy, był jeden backup, który tworzy się w tym samym momencie, kiedy powstaje nam plik z zapisem gry. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy stworzył się zły plik zapisu gry, to mój backup od razu został uszkodzony. No więc super, świetnie. Spróbuję patrzeć, czy ewentualnie w chmurze Steamowej coś się zapisało. Otóż gówno. Dlaczego? No bo mimo, że grę mam na Steamie, jest ona obsługiwana przez EA Games. Co oznacza, że Steam nie obsługuje możliwości chmury. Natomiast kiedy wszedłem w aplikację EA Games, okazało się, że EA Games odsyła mnie do Steama i że przez Steama mam sobie załatwiać takie rzeczy. Krótko rzecz ujmując, w momencie, kiedy została mi godzina, dwie gry, żeby zaliczyć na 100% cały tytuł, mój plik zapisu poszedł w cholerę. I gra mogła mi tylko i wyłącznie zasugerować, że drogi graczu, zacznij od nowa. Co jest najlepsze? Nie jestem jedyną osobą, która trafiła na takie problemy, ponieważ internet jest pełen postów ludzi, którzy z jednej strony mówią, że stracili w ten sposób, oraz innych ludzi, którzy co robią? Oferują im swoje pliki zapisu. Co jest jak najbardziej w porządku rzeczą, ale absurdalnie, że coś takiego istnieje. I teraz, mogę zrozumieć, znaczy nadal mi się to nie podoba, ale rozumiem, że są argumenty, że komputery mogą być triki, że różnego rodzaju kombinacje podzespołów, części mogą powodować, że gry są mniej stabilne. Okej, jasne, PC ma to ryzyko, że jeżeli jest nieodpowiednio złożony, może w pewien sposób wyskakiwać takie rzeczy. Rozumiem, nie jest to argumentacja dla mnie usprawiedliwiająca, ale coś takiego jest. Tylko problem jest taki, że po pierwsze, mój komp no nie jest absolutnie zły. Nie był składany przeze mnie samodzielnie, był składany w salonie informatycznym czy też w sklepie informatycznym. Ale po trzecie, gówno mnie to obchodzi. Jakby gra, która wykreszowuje mi się bez żadnego większego powodu i nie mogę nic z tym praktycznie zrobić, to jest wręcz absurdalne. Plik zapisu, który nie istnieje w chmurze albo nie ma backupowych zapisów, tak jak powiedzmy, nie wiem, ostatnio grałem w Metro Exodus i kiedy plik zapisu mi się zepsuł, miałem 5 innych kopii wcześniejszych, więc nie było problemem, żeby to odzyskać. Ale z drugiej strony, co jest najbardziej przerażające, mój znajomy Karno, którego pozdrawiam, ogrywa teraz Jedi Survivor na PS5, czyli na konsoli. Konsoli, która zawsze była tą rzeczą, że kupujesz grę i masz gdzieś, jaki masz sprzęt, bo masz konsolę i ci pójdzie. No takie jest zawsze założenie konsoli. I to samo jest u niego problematyczne. Znowu jest wyrzucanie z gry, znowu jest crashowanie. No, nie mam bladego pojęcia do jasnej cholery, co się stało. Bo to, że na kompach niektórych jakichś kombinacjach wywala, jest to beznadziejne, ale jeszcze byłbym w stanie zrozumieć. Ale na konsoli? Na konsoli, która powinna być bezproblemowa, biorąc pod uwagę, że Fallen Order nie miał żadnych takich problemów, no może przynajmniej w moim przypadku, tak? Bo może się zdarzały na PS4, ale no nie było takiej bajzlu. Generalnie rzecz ujmując, przepraszam za mój język, ale jestem wkurwiony, bo te problemy techniczne, czy to z wyrzucaniem, przede wszystkim z wyrzucaniem, czy też powiedzmy z tym plikiem zapisu, absolutnie potężnie uderzają w moje wrażenia z tej gry, które są ogólnie bardzo pozytywne, o czym będę za chwilę mówił. Ale tutaj, w tym momencie, mam powiedzmy do powiedzenia twórcom tej gry, walcie się. Walcie się twórcy, którzy byliście odpowiedzialni za optymalizację, jeżeli mieliście czas, jeżeli mieliście do tego ludzi, bo po prostu spieprzyliście robotę, a jeżeli nie mieliście czasu lub ludzi, żeby to zrobić, powiedzmy, to walcie się ludzi, którzy byliście odpowiedzialni za organizowanie tej gry, którzy byliście odpowiedzialni za organizację pracy przy tym tytule, bo najzwyczajniej w świecie jestem wkurwiony. Po prostu, przepraszam za to określenie, staram się nie przeklinać na tym kanale, ale inaczej tego nazwać nie mogę, bo naprawdę, biorąc pod uwagę, teraz zapowiadając moje wrażenia, do których przejdziemy za chwilę, biorąc pod uwagę, jak finalnie wypada ten tytuł pod względem czy to gameplayu, czy to fabuły, naprawdę, nawet opóźnienie o pół roku po to, żeby lepiej zoptymalizować tą grę i przygotować ją do wydania, nie byłoby żadnym problemem. Bierzmy też pod uwagę, że ja grałem w tą grę nie zaraz po premierze, tylko no powiedzmy miesiąc, półtora, dwa później. Naprawdę do tej pory nie udało się tego naprawić? Jakby ja zapłaciłem na przecenie 225 zł. W dniu premiery, czy też normalna cena tej gry, to jest 300 zł. I dostajemy coś takiego? Sorry, ale to jest po prostu kolejna rzecz, która sprawia, że ja najzwyczajniej w świecie coraz mniej chcę kupować gry w momencie premier, bo są drogie, są cholernie drogie, mam wrażenie, a z drugiej strony nie mam gwarancji tego, że to po prostu będzie sprawnie działało. Tak więc wybaczcie, moi drodzy, że tak negatywnie zaczynamy, ale musiałem to powiedzieć, bo jest to niezwykle ważne. Mówiłem o tym na streamie i tutaj muszę się podzielić. Tak więc teraz przejdźmy do wrażeń ogólnych z samej gry, pomijając już ten aspekt techniczny. No dobrze, moi drodzy. Teraz ponarzekałem, wykrzyczałem się, więc przejdźmy do samego aspektu fabularnego i gameplayowego jeszcze w wersji bezspoilerowej. Więc tutaj nie będę psuł spoilerów, będę ewentualnie odnosił się do tego, co widzieliśmy w trailerach, czy też zapowiedziach związanych z tą grą. I zacznijmy od fabuły, która po raz kolejny utarła mi w pewien sposób trochę nosa. Ponieważ pierwsza połowa gry, mniej więcej fabularnie, dla mnie była okej. Cal Kestis, widzimy, że on i jego ekipa rozeszli się każdy troszeczkę w swoją stronę i jest to wyjaśnione systematycznie dlaczego. Gra rozpoczyna się całkiem przyjemnie od sekwencji na Coruscant, następnie trafiamy na tę planetę Kobo, która jest powiedzmy tą główną lokacją, którą przede wszystkim ją odkrywamy, analizujemy, gdzie spotykamy się z różnego rodzaju bohaterami i gdzie jest m.in. kantyna, która jest takim powiedzmy odpowiednikiem naszego statku z poprzedniej części. Tak jak w poprzedniej części Mantis było tym głównym miejscem, gdzie rozmawialiśmy z naszą ekipą, tak teraz jest to planeta Griza na planecie Kobot. I pierwsza połowa gry jest okej. Znaczy się czujemy i rozumiemy, dlaczego nasi bohaterowie robią to, co robią, dlaczego rozeszli się w pewien sposób, co ich kierowało, całe zagrożenie związane z wątkami z Daganem Gerą oraz generalnie z The High Republic są w porządku, ale nie są szałowe. Nie będę kłamał, nie będę mówił, że tutaj powiedzmy osiągamy coś niesamowicie rewelacyjnego. Jest to przyjemnie prowadzone, ale jest to dosyć standardowe. Jednakże, na szczęście, druga połowa gry, czy też powiedzmy jedna trzecia gry, tak mniej więcej, od pewnego momentu, gdzie mamy plot twist, który można się było domyślać w pewnym momencie, który można było przeczuwać, ale który uderza nas niesamowicie mocno i znów gra pokazuje nam swoje piękno. Ostatnie, powiedzmy, te 30%, 25% gry jest absolutnie rewelacyjne. To, co się dzieje fabularnie, to, co zostaje nam zaprezentowane, jest niesamowite, bo przez większość gry mamy tą główny wątek związany z The High Republic i ja byłem święcie przekonany, że to on będzie ciągnięty do samego końca. I okazuje się, że nie. Że jest pewna rzecz inna, która powiedzmy bawi niesamowicie. I jest to świetne. I jest to piękne, bo nagle otwierają mi się oczy, nagle zauważam, jak bardzo łączy się to nam z Calem Kestisem, jak bardzo jest to spojrzenie na pewne tematy z różnych stron. I powiem wam tak. Tak jak sekwencja na Ilum oraz ostateczna potyczka z Darthem Vaderem w pierwszej części były czymś, co wgniotło mi w fotel, tak tutaj również mamy takie elementy. One działają na zupełnie innym poziomie, one uderzają w inne nuty emocjonalne, ale jest to świetnie zrobione. Generalnie droga Cala Kestisa, która na początku tej gry wydaje się być okej, w porządku, nic złego, ale też nic wybitnego, ostatecznie jest absurdalnie dobra. Ostatnia, powiedzmy, sekwencja z cinematic kończący tą grę, jest świetny, jest rewelacyjny, jest pięknym podsumowaniem tego tytułu, jak i również poprzedniego i jest świetnym otwarciem do trzeciej części. To, jak twórcy wzięli naszych bohaterów, wydarzenia, wątki i z pierwszej części i kontynuują ją tutaj, są absurdalnie dobre i powiem wam już teraz, czekam z gigantyczną niecierpliwością, jak ta trylogia zostanie zakończona, bo jest niesamowity potencjał, o tym też nieco będziemy mówić. Tyle mogę powiedzieć wam bezspoilerowo, bo tutaj naprawdę spoilery są ważne. Znaczy się współczuję mojemu kumplowi Bolkowi, którego pozdrawiam, który dowiedział się o kilku kluczowych spoilerach wcześniej i jeżeli ktoś spoileruje tę grę tak otwarcie, naprawdę nie róbcie tego, bo to szkoda przyjemności dla tych, którzy nie grali. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, zacznijmy od tego, że jest on dosyć podobny do pierwszej części, czyli mamy znów podróżowanie po różnego rodzaju planetach, ale tak jak mówiłem, Mantis już nie jest naszą główną lokacją, tylko nie jest nim kantyna na Kobo, jak i również samo Kobo jest tą główną planetą. Tam jest najwięcej znajdziek, najwięcej fabuły, najwięcej szukania. Planet mamy mniej, są one zazwyczaj bardziej rozbudowane, szczególnie Kobo, ale to już... Mi to nie przeszkadzało. Jakby wiem, słyszałem głosy, że rzeczywiście w jedynce było chyba troszeczkę więcej planet i to było bardziej różnorodne, natomiast tutaj jest tego mniej, ale są one bardziej dopracowane. Mi to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się troszeczkę działające na plus. Natomiast zacznijmy zostając powiedzmy przy Kobo samym, kantyna. Kantyna Griza jest absolutnie rewelacyjna. Jest jedną z najbardziej klimatycznych i przyjemnych rzeczy, jakie widziałem w świecie Gwiezdnych Wojen, jeżeli chodzi o kantyny. Nie mówię nawet tutaj o NPC-ach, którymi możemy sobie porozmawiać, którzy mają całkiem przyjemne historie napisane, które systematycznie poznajemy, z którymi są związane różnego rodzaju znajdźki, mini historie, gry, czy też sidequesty, z czego mój ulubiony sidequest to Łowcy Nagród. Tutaj nie mogę spoilerować, bo absolutnie zepsuję zabawę, ale to był mój ulubiony sidequest ze wszystkich. I naprawdę, kantyna zrobiła swoje. Kantyna, aspekt muzyczny, The Who, które nagrało kilka dodatkowych kawałków, to jest coś świetnego. Klimatycznie naprawdę robi to niesamowitą robotę. Inne planety również działają rewelacyjnie, jeżeli chodzi o swój wątek. Mówię tutaj przede wszystkim o planecie, która jest drugą kluczową fabularnie, jak i również o planecie jednej, którą odkrywamy pod sam koniec, czy też powiedzmy w drugiej połowie tej gry. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to świat. Świat jest super. Znaczy, bardzo mi się podoba to, jak jest to opisane. Jak mamy różnego rodzaju detale związane z pewnego rodzaju grupami religijnymi, z postaciami. Rzeczywiście na Kobo czujemy się jak na tej, powiedzmy, dzikim zachodzie Gwiezdnych Wojen, gdzie mamy, powiedzmy, ludzi, którzy próbują w jakiś sposób wiązać koniec z końcem, którzy próbują funkcjonować. Klimat jak najbardziej jest. Jest to naprawdę, naprawdę odczuwalne i pod tym względem nie mogę się za bardzo przyczepić, bo podoba mi się to. Podoba mi się to, jak jest prezentowane The High Republic, jak pewnego rodzaju ten okres jest zapomniany, jest wręcz taką starożytnością trochę Gwiezdnych Wojen, jest czymś, co gra bardzo dobrze, moim zdaniem pokazuje, jak ambitnym projektem było The High Republic, jeżeli chodzi o Republikę, jak w pewnym momencie było ono wysoko rozwinięte i czym ostatecznie się skończyło, czyli powiedzmy tą porażką i to połączenie ze współczesnym światem, to zdecydowanie działa. Natomiast teraz przejdźmy nieco do gameplayu. Pierwsze moje wrażenie jest takie, że wydaje mi się, że gra jest prostsza. Grałem na tym samym poziomie trudności, co w poprzednią część, czyli na tym średnim, nazwijmy to takim podstawowym. I pomijając może drugą walkę z bossem, żeby nie spoilerować, do której musiałem podejść 5-6 razy, co i tak jest niewiele, mi się wydaje, i później następnie walkę z finałowym bossem, one wszystkie były bardzo, może nie bardzo łatwe, ale zaskakująco proste. Walka z jednym z bossów, niejakim, no to chyba nie będzie żaden spoiler, z Ravisem, czyli powiedzmy z tym łowcą nagród, którego widzimy w trailerze. Ona była zaskakująco prosta, co u mnie jest na minus. Jak i również przeciwnicy na początku mogą wydawać się niebezpieczni czy groźni, ale w pewnym momencie, kiedy już ich rozgryziemy, to nie jest większe wyzwanie. Kiedy szczególnie przy okazji sobie gdzieś tam dookoła znajdziemy jakieś znajdźki i inne tego typu rzeczy, żeby sobie zalewelować, to tym bardziej większość tych przeciwników już nie jest problemem. No chyba, że wyskakują na nas w naprawdę dużych ilościach, ale to wtedy i też nie są jakimś, powiedziałbym, wielkim wyzwaniem. Ale też nie są bardzo, bardzo łatwi. Rzeczywiście można się pobawić, można się zabawić. No i zawsze można sobie podnieść poziom trudności, jak i również gra oferuje sporą ilość wyzwań związanych z walką, które naprawdę, naprawdę mogą podnieść nam ciśnienie. Jeżeli chodzi o walkę, mamy 5 form walki mieczem świetnym. Mamy miecz pojedynczy, mamy 2 miecze świetne, mamy podwójny miecz świetny, mamy miecz świetny połączony z blasterem, jak i również miecz dwuręczny, czyli powiedzmy Kylo Ren. Każdy z nich jest inny, każdy z nich ma swoją przyjemność, każdy z nich ma swoją różnicę. Co jest moim zdaniem naprawdę przyjemne, to że rzeczywiście czuć różnicę. Jak mamy 2 miecze świetne, z którymi latałem przez większość gry, które naparzają bardzo szybko, ale zdają mało damage'a, dla mnie jak najbardziej przyjemne. Z drugiej strony mamy miecz dwuręczny, który co prawda pół godziny zajmuje, żeby zadał cios, ale jak już zada cios, to klękajcie narody, po prostu podbi pięta z ogniem i mieczem na całość. I generalnie rzecz mówiąc, to jest naprawdę fajne. Drzewka z umiejętnościami są w porządku, chociaż muszę przyznać, że niektóre umiejętności mimo ich rozwinięcia nigdy nie wykorzystałem, bo nie za bardzo pasowały mi do poszczególnych kombinacji, ale niech będzie. Natomiast jest przy okazji samego gameplayu jedna rzecz, która mnie absolutnie rozwala, to jak momentami brutalny jest Cal Kestis. I nie chodzi mi tutaj o rozpoławianie droidów i tak dalej, nie. Mówię o pewnego rodzaju finisherach, bo czasami jak mamy finałowy cios na naszego przeciwnika, to Cal Kestis robi coś na zasadzie fatality z Mortal Kombat. I nie przesadzam, bo przykład jest na przykład taki, że mając 2 miecze świetne, Cal Kestis rzuca jednym mieczem świetnym, wbija go w przeciwnika, rzuca drugi miecz świetny przeciwnika i go wbija, po czym mocą wyciąga te miecze świetne, rozcinając prawie naszego przeciwnika na pół. Możliwość mordowania biednych szturmowców za pomocą ich samych, za pomocą ich sprzętu, zrzucania ich, masakrowania mieczem świetnym, momentami naprawdę jest to wręcz, powiedziałbym, niepokojące. Jakby ja rozumiem, że to jest gra i tak dalej, ale no naprawdę czasami te fatality były masakryczne. Z drugiej strony jest kustomizacja, jest jej mnóstwo. Jeżeli ktoś lubi kustomizację, no to na pewno jest zachwycony, że można było wybrać różne fryzury, różne brody, różne ciuszki dla Cala Kestisa. Mnie to trochę nie jarało, absolutnie. Praktycznie całą grę przeszedłem z początkowym ubiorem, z początkowym zarostem i na samym początku tylko zmieniłem nieco miecz świetny i tyle. A kwestia jest tego typu, że trochę irytowało mnie fakt tego, że na początku, kiedy znajdujemy większą część kustomizacji, to nam nic nie daje, jeżeli chodzi o skilla. Nie daje nam, powiedzmy, punktów doświadczenia, tylko daje nam właśnie kustomizację, co na początku, przyznam szczerze, trochę mnie irytowało z tego względu, że no chciałem trochę szybciej levelować, a nie dostawać kolejną brodę, czy tam ciuszek, czy cokolwiek. Ale w pewnym czasie to już tak bardzo nie przeszkadzało, bo mówię, rzeczywiście jak już znajdziemy ten swój ulubiony styl i go dopakujemy, no to rzeczywiście można działać nieźle. Więc nie mówię tego jako minus, bo ta kustomizacja będzie dla wielu fanów zdecydowanie na plus, ale dla mnie nie mogę powiedzieć, że ona była w jakiś sposób tam szałowa. Generalnie rzecz ujmując, ja gameplayowo oceniam tę grę bardzo dobrze. Dała mi radochę, po prostu. Jeżeli chciałem wyzwanie, mogłem sobie spokojnie to wyzwanie zrobić. Jeżeli chciałem, powiedzmy, uporać się z jakimś przeciwnikiem, bo już nie chciało mi się po prostu męczyć, no to mogłem sobie zmniejszyć w każdym momencie poziom trudności i było git. I mamy tą radochę. Mamy tą radochę z wyrzynania dziesiątków przeciwników po drodze. I daje pod tym względem ta gra satysfakcję, kiedy rozkminimy naszego przeciwnika, nauczymy się jego ruchów i rzeczywiście pyk, pyk, pyk i piękny finisher prosto na jego twarz. Generalnie rzecz ujmując, jest gra moim zdaniem jak najbardziej udana, zarówno jeżeli chodzi o gameplay, jak i również jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. Okej, moi drodzy, tak więc teraz przechodzimy do części spoilerowej. Tak więc ostrzegam, jeżeli ktoś się boi spoilerów, to przejdźcie do zakończenia, które jest oznaczone na YouTubie w odpowiednim momencie, bo teraz przez te kilkanaście minut będziemy mówić spoilerowo. No i teraz w końcu mogę powiedzieć, co tak bardzo podobało mi się w wersji, jeżeli chodzi o fabułę pod tą końcówkę w drugiej połowie, czyli plot twist związany z Bolt. Bolt, który okazuje się być byłym Jedi szpiegiem, który uniknął rozkazu 66 dzięki temu, że był szpiegiem, znalazł nową rodzinę, utracił częściowo tą rodzinę i postanowił współpracować z Imperium, bo jak to sam stwierdza, jest użytecznym narzędziem, żeby chronić swoją córkę. Lekko przeczuwałem ten plot twist pod sam koniec, znaczy się w momencie, kiedy lecimy na Jedę, to rzeczywiście Bolt tak trochę nas unika i jest tym coś podejrzanego. Natomiast jednak do tego momentu myślałem, że on jest po prostu naszym kumplem. Rzeczywiście, że jest po prostu kumplem, który z nami działa i rzeczywiście robi to wszystko dla swojej córki, tak? Bo rzeczywiście chce polecieć na Talanoch, żeby jego córka mogła tam spokojnie żyć. No i wpisywało się to jak najbardziej. Ale później naprawdę czuję tego kolesia. Znaczy się, jest on postacią tragiczną, bo jego pobudki są zrozumiałe. Jakby bierzmy pod uwagę, że jest to człowiek, który już w czasie wojen klonów prawdopodobnie musiał robić moralnie dwuznaczne rzeczy, był szpiegiem, więc mógł już wtedy mieć kryzys związany z byciem Jedi. Potem przeżył rozkaz 66, odnalazł jakiś sens życia, sens istnienia w postaci swojej żony, w postaci swojej córki. No i później stanął znów przed ryzykiem tego, że straci to wszystko. No, stracił żonę i później podjął może nie tyle dobrą decyzję, co decyzję, która może brzmieć sensownie, czyli kosztem swojej wolności, kosztem swoich ideałów chronię to, co jest dla mnie najbliższe, czyli moją córkę, czyli wracam do swojego byłego szefa z Imperial Security Bureau i zaczynam dla niego pracować. I nie to, że go usprawiedliwiam, ale jestem w stanie zrozumieć, dlaczego poszedł w tą stronę. I bardzo mi się podoba to, że nie jest on przedstawiony jako on po prostu jest po ciemnej stronie mocy, tylko jest on przedstawiony jako człowiek, który po prostu robi to z miłości, który kocha swoją córkę i który w tym wszystkim się zagubił. Widzimy, że on dostaje szansę, że Cal Kestis czy Merin zaznaczają mu, że dobra, stary, okej, możemy ci jakoś wybaczyć, możemy nad tym popracować, no nie chcemy cię od razu tutaj zaszlachtować i tak dalej, chociaż w pewnym momencie Cal Kestis czy Merin chcą jak najbardziej to zrobić, ale rozumieją, z czego to wynika. Rozumieją rzeczywiście, że jego córka go do tego zmotywowała, ale widzimy na końcu, że Bolt po prostu przeszedł zbyt dużo. Pewnego rodzaju PTSD jest po nim widoczne i rzeczywiście rozbija nam tego człowieka do końca, przez co on już nie widzi tej drugiej powrotnej, bo kiedy my go pokonujemy na koniec, on nie ginie od razu. Widzimy, że Cal mówi do niego, możesz żyć, możesz być ze swoją córką, możesz być szczęśliwy, ale on już nie potrafi, po prostu jest zniszczonym człowiekiem i to, jak to jest zaprezentowane, jest absolutnie rewelacyjne. I to jest ten element, który pasuje nam do historii Dagana czy Cala Kestisa, ponieważ mamy trzech różnych rycerzy Jedi, którzy działają w trudnej sytuacji, których świat w pewien sposób mniej lub bardziej został zniszczony, którzy znajdują różne motywacje. Mamy Cala Kestisa, który chce walczyć z Imperium za wszelką cenę i zbliża się powoli do granicy, gdzie ta walka go pochłonie całkowicie. Mamy Bodiego, który robi to wszystko dla córki, który go to wszystko pochłonęło. No i mamy Dagana, który dla swojej ambicji czy wiary w to, że jest rycerzem Jedi, że jest kimś lepszym, również go to wszystko pochłonęło. I te trzy historie nam się uzupełniają. I to są te dwie historie, które obserwuje Cal Kestis, są dla niego tym spojrzeniem, pewnego rodzaju uświadomieniem sobie, czy kolejnym kluczowym etapem na jego drodze do bycia pełni rycerzem Jedi, mimo okoliczności, które są dookoła niego. To wszystko jest rewelacyjnie uzupełniane przez Ciri. Ciri, która współpracuje z jedną z grup religijnych na na Jedzie, żeby powiedzmy uratować wiedzę związaną z rycerzami Jedi, która widzimy, że poszła w zupełnie inną stronę niż Cal Kestis. Widzimy, że ich relacja nie jest stricte mistrz-uczeń, mistrz-padawan, tylko jest to pewnego rodzaju forma współpracy. Ona nie wymaga na nim, żebyś natychmiast przestał swoje walki i został tak jak ja, tylko idź swoją drogą i zobacz, co z tego będzie, chociaż ja tego nie do końca popieram. I nawet te retrospekcje, kiedy Cal Kestis sobie przypomina współpracę z Siri, one też są ważne, są istotne i tutaj czujemy tą potęgę, bo kiedy mamy tą sekwencję, kiedy walczymy jako Siri, jej umiejętności są zupełnie inne. Nie mówię tutaj o tym, że robimy tą tarczę z mocy i tak dalej, tylko czuć, że sterujemy mistrzynią Jedi innego rodzaju niż jest rycerzem Jedi Cal Kestis. Również tutaj Cordova się pojawia, bardzo, bardzo spoko, tylko on widać rzeczywiście jest tutaj mocno poboczną postacią. No i teraz przechodzimy do momentu, gdzie mamy konfrontację z Siri z Vaderem. I to jest konfrontacja, to jest ten mały spoiler, który dowiedziałem się, że będzie spotkanie z Vaderem. Okej, okay, dobra. Nie jest to, nie był to może jakiś bardzo znaczący spoiler, bo samo spotkanie, sama bitwa o Jedi, jeżeli tak to mogę powiedzieć, jest super, szczególnie gameplayowo. Ale samo ich spotkanie jest dla mnie problematyczne, bo z jednej strony totalnie rozumiem przewracanie oczami i mówienie, że to jest jakiś fanserwis, że tu znowu musi być ten Vader i sam fakt tego, że Vader nie dobił Cala Kestisa i tak dalej jest troszeczkę naciągane fabularnie, okej. Okay. Ale z drugiej strony wpisuje się to w drogę Siri, wpisuje się w pewien sposób w jej konfrontację z Vaderem w poprzedniej części, jak i również sama finałowa walka między nią a Vaderem pokazuje nam jej drogę, pokazuje jak ona się zmieniła. Tak jak w pierwszej części musiała sięgnąć po tą ciemną stronę mocy i czuła się przez to splugawiona, nazwijmy w ten sposób. Mamy tutaj pokazane, że ona wyciągnęła z tego lekcję, że jest w jednym z dialogów jest powiedziane, że ona jest świadoma tego, że ciemna strona mocy ją kusi, że jest ona blisko, ale dzień po dniu z tym walczy. I to rzeczywiście, to jak Siri jest napisana w tej grze, jest absolutnie rewelacyjne i no to, co wspominałem wcześniej, czyli absolutnie rewelacyjny wątek pogrzebu na Talanorze, gdzie trzech rycerzy Jedi, Master Cordova, Master Siri i Master Bolt zostają pochowani, każdy zupełnie inaczej funkcjonujący, każdy inaczej podchodzący do mocy. I wszyscy coś uczą Cala Kestisa. Każdy z nich by coś przekazał, zostawił dla niego. I wątek z pogrzebem, wątek z tym przyspieszeniem czasu, kiedy Cal Kestis kontempluje to wszystko i Siri w pewien sposób odzywa się jako duch mocy do niego, to jest absolutnie rewelacyjne. To jest równie dobre jak Cal Kestis na Ilum w pierwszej części. To jest po prostu coś pięknego. To jest coś rewelacyjnego. I to jest kolejny ten etap, bo cała ta gra pokazuje nam Cala Kestisa, który musi się odnaleźć. Jak bardzo możesz poświęcić się swojej misji, skoro ta misja wydaje się być bez końca? Co to znaczy działać dla dobra galaktyki? Bo może niszczenie Imperium nie jest jedyną dobrą rzeczą, jaką możesz zrobić. Może wielkie rzeczy nie są istotne. Ważne jest to, jak ty działasz na poziomie takim podstawowym jako człowiek. Te wszystkie rzeczy są niezwykle ważne. Merin i ich ostateczne, powiedzmy, spiknięcie się z Calem Kestisem jak najbardziej na plus. Sekwencja z Merin rzucającą nas za pomocą swojej magii na Jedzie w pewnym momencie jest po prostu przyjemna gameplayowo, ale również też bardzo mi się podoba, jak rozbudowuje to używanie mocy przez wiedźmę z Dantomir jako właśnie ten kolejny aspekt podejścia do mocy. To jest świetne. Naprawdę rozumiem, pierwsza połowa gry nie jest może jakoś bardzo szałowa fabularnie, ale druga zdecydowanie to nadrabia. No i tak jak wspominałem wcześniej, spoilerowo teraz, wątek z łowcami nagród i pojawienie się Boba Fetta na koniec, to jest absolutnie coś pięknego. Boba Fett ma sens, jest super, jest rewelacyjnie, jest po prostu cudownie, bardzo, bardzo, bardzo mi się to, moi drodzy, podoba. Generalnie rzecz ujmując, tak jak mówiłem, trzecia część czekam z niecierpliwością. No i właśnie pomówmy o tej trzeciej części, o czym ona może być. Bo mamy wskazane, że Talanor jest w rękach naszych bohaterów. I wcale się nie zdziwię, jeżeli trzecia część rozpocznie się od tego, że na Talanor nasi bohaterowie próbują zbudować pewnego rodzaju bazę. I tam będziemy mieli pewnie trochę powtórkę z tej naszej kantyny, gdzie rekrutujemy kolejnych ludzi, znajdujemy jakieś znajdźki i tak dalej, i jednocześnie nasi bohaterowie podróżują po galaktyce, żeby uratować ludzi, którzy ewentualnie związanych z mocą, którzy mogą tam się odnaleźć. I wydaje mi się, że ta część trzecia będzie zakończona oczywistą rzeczą, czyli śmiercią Cala Kestisa, ale wynikającą ona, będzie ona podsumowaniem jego drogi. On w pewien sposób zapewne poświęci się, czy zrobi coś, żeby ta droga na Talonor została albo bezpieczna, albo została zamknięta przed Imperium, które będzie chciało tam nadal się znaleźć. I na to najbardziej czekam. Znaczy nie na bitwę o Talanor i tak dalej, i na tego typu rzeczy, ale czekam na to, jaki będzie Cal Kestis, jak zakończy się jego droga, bo to może być coś naprawdę, naprawdę rewelacyjnego, bo po raz kolejny na szczęście twórcy dostarczają to, na czym mi zależało. Co to znaczy być rycerzem Jedi w takiej sytuacji, jakiej jest Cal Kestis. Pokazanie, że bycie rycerzem Jedi to nie jest, powiedzmy, bycie istotą idealną, tylko istotą z wadami, z problemami, która mimo wszystko radzi sobie z tym i działa dla innych. Bo to jest, wydaje mi się, najważniejsze i ta gra pokazuje nam kolejny etap tej drogi Cala Kestisa. I to naprawdę, naprawdę wypada rewelacyjnie. No dobrze, moi drodzy, tak więc jak mogę podsumować bezspoilerowo moje wrażenia z Jedi Survivor? Z jednej strony jestem niesamowicie wkurzony na twórców, jeżeli chodzi o aspekt techniczny, o którym tyle i tyle mówiłem i narzekałem. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo dobra gra. I te wszystkie przerwy, crashowanie, restartowanie komputera po prostu mnie wkurzało nie dlatego, że nie mogę grać. Wkurzało mnie dlatego, że nie mogę być w tym świecie, że nie mogę poznawać tej historii, bo po raz kolejny dostajemy kawał dobrej rozrywki gwiezdnowojennej. Dostajemy bohatera, który nas przekonuje. Dostajemy bohatera, którego mogę zrozumieć, którego dylematy są sensowne, zrozumiałe. Mamy całą masę drugoplanowych postaci, które bawią, które wzruszają, które pokazują nam w pewien sposób ukazanie tego świata. Wątki różnego rodzaju cywilów, których życie zmieniło się na skutek kontaktu z Imperium, naprawdę, naprawdę daje to niesamowitą ilość radochy i polecam, naprawdę polecam, zagrajcie w Jedi Survivor. Jest możliwość grania na, powiedzmy, najprostszym typie trudności, który jest tylko i wyłącznie fabularny, gdzie rozwalka nie jest żadnym wyzwaniem, bo warto poznać ten świat, bo dostajemy kolejną dobrą pozycję gwiezdnowojenną, jeżeli chodzi o bohaterów, ale też prezentację świata, Imperium, Jedi, co to znaczy być Jedi, czym jest moc. Naprawdę ja wychodzę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony i czekam z niecierpliwością na trzecią część, trzymając kciuki mimo wszystko, żeby było przynajmniej tak samo dobrze fabularnie i 1000 razy lepiej, jeżeli chodzi o aspekt techniczny. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, dziękuję Wam za cierpliwość, że tyle wytrzymaliście do publikacji tego materiału i standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!